Jakby w odpowiedzi na ten jego ruch Barnawska przygarnęła ku sobie chustkę leżącą na pobliskim stoliczku, a wraz z tą chustką leżący pod nią przedmiot jakiś niewielki, a ciężki. Za co, kochany Abelardzie, to moja sprawa. Z twoich zaś spojrzeń szatańskich, bladolicy rycerzu, nic a nic sobie nie robię. Zawsze jednak niech pani w taki sposób w mojej obecności do panny Ewy ani jednego słowa więcej nie mówi, bo żeby niby zgody między nami nie psuć. Najlepsza jest wypróbowana przez ojców inkwizytorów metoda maxima cum charitate et minima sanguinis profusione. Tak będę przemawiała, jak zechcę. Zapewniam panią moim burżuazyjnym słowem honoru, że nie przemówi pani w podobnym tonie ani jednej sylaby. Wracajmy do rzeczy, panno Ewo.
O co chodzi?
Spytała, budząc się z głębokiej zadumy.
Miała pani rozmówić się z ciocią Barnawską, proszę.
Rozmówić się? Ach tak.
Chce mnie, jak pan słyszał, zamknąć w kryminale. Nie wiem jeszcze za co, ale się nic a nic nie boję.
Dobrze, motylku, dobrze. Rozmów się ze mną.
Bo ja rzeczywiście jestem motyl. Już byłam raz motylem.
Gdyby pani wiedziała.
Któż uwięzi motyla?
Trzeba go złapać, a później szpilką przebić. Lecz motyl, który siada gdzie chce, nawet na czole psychę, tylko rozłoży złociste skrzydła i już jest w niebie.
A ja jestem motyl.
Jest na wszystko prawo i na motyle złociste, śmiała się dobrodusznie Barnawska. Wykonawczyni i, że tak rzekę, pomocnico prawa. Znów wracamy do niemiłego tematu.
Ty, która czynisz według prawa i której krok każdy zgodny jest z literą prawa, dajże wszystkie weksle mego ojca i wszystkie moje rewersy, kwitki, notatki, gdyż to wszystko w tej chwili zapłacę.
Barnawska nie ruszała się z miejsca. Jej zimna twarz wyrażała spokojny namysł i pod maską tego spokoju ostrożną ciekawość.
Czekam na rewersy,
mówiła Ewa dźwięcznym głosem. Jednocześnie wydobyła pieniądze i zwitek ich pokazała Barnawskiej.
Fiu, fiu, ostro idzie,
mruknęła stara.
Czy dostanę rewersy?
Mówiła Ewa głosem rozszalałym, które w sobie z całej mocy powstrzymywała.
Ciekawam, czy też ojczulek i mamusia wiedzą o tych nowych źródłach dochodu.
Wiem o nich ja i mój narzeczony Łukasz Niepołomski, który przyjechał do kraju i będzie mnie bronił od zniewagi,
szeptała Ewa w natchnieniu, w górnym nastroju, z oczyma wzniesionymi w niebo. Łzy toczyły się jej po policzkach. Wierzyła całą duszą w kłamstwo, które z radością wygłaszała. Barnawska mlasnęła ustami. Zaraz też wydobyła z zamczystej szuflady swój gruby, skórzany portfel i, założywszy kopalne okulary, poczęła szukać w nim i przewracać gorliwie.
— Kiedyż to Niepołomski powrócił?
— spytał Horst zachrypniętym głosem.
— W tych dniach.
— Widać, teraz jeździ z ambasadorami.
— Przez swojego przyjaciela, hrabiego Szczerbica, przysłał mi te pieniądze, żeby mnie nareszcie wykupić z niewoli lichwiarskiej, żeby mego biednego ojca uwolnić ze szponów łotrowskich. Żona Łukasza już się zgodziła na rozwód.
— Co pani takiego opowiada? —
zaśmiał się szyderczo.
Niech pan do niej pójdzie i zapyta w moim imieniu, czy to nieprawda.
Pójdę, pójdę.
Barnawska ułożyła na stole szereg kartek, kwitków na małych arkusikach i na dużych arkuszach. Poczęła liczyć, pisząc cyfry szyferkiem na małej tabliczce. Dodawała głośno, jak gdyby obok niej nikogo nie było w pokoju. Gdy wreszcie po długich deliberacjach podsumowała wszystko i ogłosiła sumę, Ewa położyła na stół 500 rubli i zażądała reszty. Po chwili sama brała jeden rewers po drugim i sprawdzała rachunek. Upewniwszy się przy świadku Horście, że ani ona, ani nikt z jej rodziny nic nie jest winien Barnawskiej, zgarnęła kwitki i z rozkoszą poszarpała je, podarła, potargała na drobne kawałeczki. Otworzyła lufcik i całą garść frygnęła za okno. Wtedy wstała,
I przesadny, panieński ukłon złożyła przed matroną, która śmiała się z niej grubo i serdecznie.